Dzisiaj nie będzie takiego kazania, jak w normalną niedzielę. I myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w święto Wielkiej Nocy czytamy fragmenty Słowa Bożego, którymi sobie przypominamy wydarzenia, które miały miejsce, które poprzedzały śmierć Pana Jezusa Chrystusa. I myślę, że ogólnie tak wokół świąt jest dużo zamieszania. Czasami właśnie w świecie chrześcijańskim możemy zobaczyć, że czasami mamy jakieś spojrzenie na same święta i trzymamy się jakichś wyznaczonych dat, a niekoniecznie one mają odzwierciedlenie do rzeczywistości. Więc to, co będziemy dzisiaj patrzeć, to jest podobna rzecz, którą mogliśmy w zeszłym roku prześledzić. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy się skupili na samej chronologii tych wydarzeń, ale żebyśmy się skupili na tych rzeczach, które tam się działy. Są różne poglądy co do świąt i możemy zobaczyć, że jest taki pogląd na święta, że właśnie w tym czasie, kiedy Pan Jezus miał być ofiarowany jako baranek za grzechy całego świata, zbiegały się dwa szabaty między sobą. Szabat dotyczący święta Przaśników i tygodniowy szabat, czyli ten, co się cały czas powtarza. I możemy zobaczyć, że jest taki pogląd na święta. Możemy też zobaczyć, że rzeczy, które czytamy w Słowie Bożym i czasami próbując ustalić chronologię tych wydarzeń, co się działo w danym momencie, kiedy się to działo, może też pokazywać niektórym osobom, że między tymi szabatami był dzień przerwy. I też taki pogląd jest. Niektórzy patrzą się na święta Wielkiej Nocy jako to, co dzisiaj mamy, tak, że Pan Jezus został w piątek ukrzyżowany i w niedzielę zmartwychwstał. I niezależnie od tego, w jaką stronę chcemy pójść, czy jaki mamy pogląd, to myślę, że wybrałem jedną wersję, tak? Żeby też jakoś uzmysłowić nam te wydarzenia, które się działy. I to, co jest takie najważniejsze, to jest to, że to, co wydarzyło się ponad 2000 lat temu, było zapowiedziane w pismach. I to nie było coś, co wydarzyło się od tak nagle, Pan Bóg zmienił jakieś decyzje, ale możemy zobaczyć, że Słowo Boże mówi o tym, że Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. I rzeczywiście, kiedy przyglądamy się tym słowom, to możemy zobaczyć w Księdze Izajasza, że śmierć Pana Jezusa była zapowiedziana, ale jak łatwo było to pominąć. Gdyż Żydzi, którzy żyli w tamtych czasach i nawet uczniowie nie dostrzegali tego wydarzenia, nie dostrzegali tego ukrzyżowania, tej śmierci. My dzisiaj patrzymy się z tej perspektywy, które miało miejsce, które się wydarzyło i to jest wspaniałe, że możemy to jako pamiątkę obchodzić, i tym zwiastując właśnie to wielkie wydarzenie, że Jezus Chrystus był tym barankiem bez skazy, bez mazy, który zmarł za grzechy ludzi. Jest napisane, że Syn Człowieczy miał po 3 dniach zmartwychwstać. Niektóre fragmenty mówią, że 3. dnia zmartwychwstał. I sam Pan Jezus mówił, że zbudźcie tę świątynię, a w 3 dni ją wzniosę. Więc czasami, kiedy patrzymy się na te słowa, na te zwroty, to chcielibyśmy tak bardzo, bardzo precyzyjnie określić, czy to się zadziało po 3 dniach, czy to się zadziało 3. dnia. I jak tak przyglądamy się tym rzeczom i próbujemy ustalić te sprawy, to ciągle wracam i dochodzę do wniosku, że te szczegóły, które są tutaj opisane, w taki są sposób opisane, że tak jakbym miał za mało dowodów, za mało rzeczy, którymi mogę to rozsądzić. Czy to się zadziało 3. dnia, czy to się zadziało po 3 dniach. Słowo Boże mówi i tak, i tak. Natomiast ja wierzę, że Słowo Boże mówi prawdę. I niezależnie od tego, co czytamy i jak nasz umysł to odbiera, wierzę, że Słowo Boże w każdym aspekcie jest prawdziwe i doskonałe. Problem jest tylko z tym, że to ja mogę czegoś nie rozumieć. Ja mogę mieć za mało instrumentów, gdzie mogę tak precyzyjnie coś określić. I to też pokazuje na inny fakt. Na to, że nieistotne jest to. Gdyby to było tak ważne dla nas, obchodzenie świąt w szczegółach, to myślę, że Pan Bóg precyzyjnie by to określił. Że Pan Bóg by zrobił to doskonale, tak jak czynił w Starym Testamencie i nie pozwoliłby cokolwiek się wydarzyło, cokolwiek się znalazło inaczej niż On podyktował. Teraz będziemy czytać fragmenty Słowa Bożego i pierwszym fragmentem mówiącym o tych wydarzeniach jest z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział od 7 do 20 wiersza i zapraszam brata Tolka.
Otwórzmy, bracia, Biblię. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, będę czytał od 7 do 20 wersetu. I nastał dzień przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Piotra i Jana, rzekszy im, idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego, gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali. On zaś rzekł do nich, gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu, nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. A on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną, tam przygotujcie. A oni odszedłszy znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, toczycie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.
Czytamy dalej z Ewangelii Łukasza, 22 rozdziału, od 39 wiersza. Te wydarzenia mają miejsce w nocy, po wieczerzy. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił, i był pot jego jak krople krwi spływający na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku i rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12 imieniem Judasz. I ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł: zaniechajcie tego. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej i starszych, którzy podeszli do niego: jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami? Gdyż codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki, lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Pojmawszy go wtedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. Czytamy w Ewangelii Marka, w 15 rozdziale. W 25 wierszu. A była godzina trzecia. Kiedy go ukrzyżowali. W Ewangelii Łukasza, 23 rozdziale. W 44 wierszu. Czytamy: a była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zalegała całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Możemy zobaczyć, że Pan Jezus był ukrzyżowany około trzeciej godziny dnia, czyli dziewiątej rano, i umiera około godziny dziewiątej, czyli trzeciej po południu. Będziemy czytać teraz Ewangelię Jana, 19 rozdział, od wiersza 16 do 30.
Jeszcze zanim przeczytam, to wiecie, kiedy czytałem ten fragment, to tak sobie uświadomiłem, że zobaczcie, cała ziemia została stworzona przez Boga dla Jezusa. I wiecie, że kiedy Bóg stwarzał największe góry na tej ziemi, Himalaje, z najwyższym szczytem Mount Everest, stworzył zaś taką mniejszą górę koło Jerozolimy, Golgotę. I wiedział, że na tej górze, którą sam stworzył dla swojego syna, złoży go w ofierze. Wtedy to wydał go im na śmierć. A mowa jest o Piłacie, który zasiadł na krześle sędziowskim zwanym Kamienny Bruk. Wzięli więc Jezusa i prowadzili go. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazarejski, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. A było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: nie pisz, król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: com napisał, tom napisał. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich: nie krajmy jej, rzućmy losy o nią. Czyja ma być? Aby się wypełniło pismo, które mówi: rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucili. To właśnie uczynili żołnierze. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.
Wcześniej przeczytaliśmy, że po tych wydarzeniach z Piłatem Pan Jezus umarł i w Ewangelii Łukasza, 23 rozdziale, od 50 wiersza czytamy takie słowa: a oto mąż imieniem Józef, człowiek, członek rady, mąż dobry i sprawiedliwy, z żydowskiego miasta Armatia, który się nie zgadzał z postanowieniem Rady i z ich postępkiem, oczekiwał Królestwa Bożego. Przyszedł do Piłata, prosił o ciało Jezusa i zdjąwszy je, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat. Czyli te wydarzenia, to wydarzenie zadziało się wieczorem, w dzień przygotowania 14 miesiąca Nisan. W Ewangelii Jana, 19 rozdziale, 31 wierszu czytamy: ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Są takie wiersze z Izajasza, 53 rozdziału, które musimy przeczytać w tym miejscu, bez których śmierć człowieka na krzyżu byłaby tylko śmiercią człowieka. Ale możemy zobaczyć, że to nie była śmierć tylko człowieka, ale była to śmierć Boga, który stał się człowiekiem. Wiele osób mogło patrzeć się na to ukrzyżowanie i widzieć kolejny wyrok. Ale Izajasz w 53 rozdziale napisał o 4 i 5 wierszu: lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Łukasza, 23 rozdział, 56 wiersz, mówi nam, że powróciwszy zaś, kobiety przygotowały wonności i maści i przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Więc ciągle widzimy, jak wielkie emocje towarzyszyły kobietom, które widziały śmierć, które widziały ukrzyżowanie, które widziały złożenie ciała Pana Jezusa Chrystusa i chciały namaścić te ciała. Ciało Jezusa. W Marka 16 rozdziale też mamy wzmiankę, gdzie napisane jest: a gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić Go. Więc to, co możemy zobaczyć, to sabat kończył się wieczorem, więc wieczorem mogły kobiety pójść i kupić te wonności. I w Ewangelii Łukasza, 24 rozdziale, mamy kolejne rzeczy, które się działy. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Siódmy wiersz. Że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, musi być ukrzyżowany, a trzeciego dnia powstać. W Ewangelii Marka, 8 rozdział, 31 wiersz, możemy też czytać o tym, że w bardzo podobny sposób zapisany. I właśnie to jest to miejsce, które pokazuje, że z jednej strony po trzech dniach, a z drugiej strony trzeciego dnia Pan Jezus został zmartwychwstał. Lecz kiedy przyglądamy się tym wydarzeniom, to nas interesuje fakt zmartwychwstania. Trzeciego dnia. W Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy: a po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. Możemy widzieć, że ten grób był pusty. Ten grób był pusty, gdyż Jezus Chrystus właśnie na pograniczu tej nocy i dnia zmartwychwstał. I to są takie szczątkowe informacje, szczątkowe rzeczy, które możemy patrzeć się do Słowa Bożego, możemy widzieć, jak wiele rzeczy się działo w umysłach i sercach tych ludzkich. Możemy zobaczyć, jak wiele rozczarowania było tym, że Jezus Chrystus umarł, że został zabity. I sam osobiście nie chciałbym być w tym momencie, w tym miejscu, na ich miejscu. Nie chciałbym przeżywać tego wielkiego rozczarowania. Ale kiedy patrzymy się na to, co się wydarzyło i kiedy my spoglądamy z perspektywy czasu, to jest nam dużo łatwiej wierzyć. A jednak przyglądając się otoczeniu, możemy widzieć, że stanowi to tak wiele problemów i tyle niewiary jest. To, co w naszych sercach powinno zostać z tego wszystkiego, to jest to, co apostoł Paweł zapisał w liście do Koryntian. I nie mamy tego wydarzenia podanego jako święta, które mamy celebrować. Nie mamy tego wydarzenia zapisanego, że to musi być obecne w naszym życiu. I rzeczywiście jako wierzący możemy mieć różne podejście do tego, do Wielkiej Nocy. Ale to, co powinno nas łączyć i to, co powinno być w każdym sercu ucznia Jezusa Chrystusa, to to, że był to fakt śmierci za moje osobiste grzechy, za moje osobiste przewinienia, za to, że byłem oddalony od Boga. I pomyśl, bracie i siostro, przyjacielu. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Czy jest kimś, kto był i zrobił jakąś sprawę i dzisiaj mamy jakieś święta? Czy jest kimś więcej? Czy jest rzeczywiście tym, kto umarł za Ciebie? My często możemy patrzeć się na śmierć Pana Jezusa Chrystusa z perspektywy cierpienia fizycznego. I sam fakt śmierci Jezusa Chrystusa i opisu, jaki daje Słowo Boże, jest przerażający, jest straszny. I myślę, że nikt z nas nie chciałby w ten sposób odchodzić z tego świata. W takim cierpieniu, w takim bólu. Ale jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć w pełni tego, co naprawdę się działo. Tego oddalenia Boga, Ojca od Syna. Tej rozłąki. Tego brzemienia, które było nałożone grzechem każdego człowieka. Wszystkich ludzi na całej ziemi. Bez wyjątku. To jest rzecz, której nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. I czasami jak dzieci możemy dziękować Bogu i dziękujemy za to, że nas uratował. Ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak wielki ciężar i jak wiele On zapłacił, umierając za nas i przyjmując każdy grzech całego świata od początku istnienia, od pierwszej osoby, od Adama do ostatniej osoby, każdy grzech na siebie. Myślę, że tym bardziej powinniśmy dziękować Bogu za to, co uczynił, mimo że nawet nie rozumiemy tego. Mimo że nawet nasz umysł nie jest w stanie przyjąć tego. To powinniśmy się bardziej jeszcze zatrzymać na tym i oddać Mu dziękczynienie.